Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. W studiu jest ksiądz profesor Robert Nęcek. Dzień dobry, szczęść Boże.
Witam serdecznie pana redaktora, pozdrawiam radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 24 grudnia, dzień jak co dzień, a jednak szczególny, bo to tylko Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, a jednak w naszej tradycji jest osadzona bardzo głęboko, bo tak naprawdę świętujemy dopiero, będziemy świętować dopiero w niedzielę.
Panie redaktorze, już Jan Kasprowicz, którego muzeum jest na Harendzie w Zakopanem, napisał swego czasu, że dzień ten w miłości jest poczęty. Czyli inaczej mówiąc, Wigilia, która wprowadza nas w świat Bożego Narodzenia, przypomina nam o tej wielkiej prawdzie, że miłość gromadzi nas najprzód przy stole domowym, wokół potraw świątecznych, a potem przy stole eucharystycznym w parafialnych kościołach.
Te święta, bardzo mocno zakorzenione w naszej tradycji, gdzieś od wielu, wielu lat, ksiądz to też pewnie obserwuje, mocno się laicyzują. Czy to wynika z tego, że ludzie nie chcą już Boga?
Myślę, że ludzie chcą Boga, ale też oczekują od tych, którzy Ewangelię głoszą, by byli świadkami. Dzisiaj naprawdę najmniej w początkowej fazie znaczące jest słowo. A jeśli jest znaczące słowo, to o tyle, o ile ono jest poparte postawą. Dzisiaj, jeśli duchowni robią swoją pracę, jak należy, uczciwie i kompetentnie, ale także i chrześcijanie w ogóle, to wierni w przypadku duchownych, a przecież oni też widzą i myślą, potrafią ocenić wartość słów, wartość postawy i wartość troski o parafię i parafian. Z tego punktu widzenia jest pewna nadzieja, że co się ma wyklarować, to się wyklaruje.
A co się ma wyklarować?
No właśnie wszystkie te naleciałości, które z Ewangelią mają niewiele wspólnego.
Ksiądz wierzy w to, że to się uda, patrząc na to, co się dzieje na całym świecie, bo Kościół jest w odwrocie nie tylko z powodów pewnie swoich błędów, ale również tego, że świat mówi coraz głośniej, Boga nie ma, Bóg nam jest niepotrzebny.
No, ludziom trzeba powiedzieć, albo inaczej powiem, pokolenie naszych pradziadków przeżyło czas I wojny światowej. Pokolenie naszych dziadków przeżyło okres trudnego czasu między wojnami, 18 lat. To były czasy biedne i przeżyli też okupację hitlerowską. Ale, żeby było jeszcze mało do tego, przeżyli trudny czas stalinizmu. Nasi rodzice przeżyli trudny czas komuny i trudną rzeczywistość stanu wojennego. My pamiętamy jeszcze jako dzieci czy młodzieńcy ten czas stanu wojennego. Pamiętamy, jak pałowano, jak niszczono ludzi. Czyli inaczej mówiąc, mamy jakieś doświadczenia, jednocześnie mamy już doświadczenie transformacji ustrojowej demokracji. A współczesne pokolenie w zasadzie walczy tylko o sprawę bogacenia się. Nie ma jakichś takich głębszych przeżyć związanych z życiem społecznym, tylko powiększać dobytek. I z tego punktu widzenia zauważamy, że jeśli na celowniku jest tylko i wyłącznie pieniądz, to normy etyczne, normy moralne schodzą jakby na drugi plan. Ludzie zaczynają stawać sobie do gardeł, zaczynają coraz częściej źle być do siebie ustosunkowani i to na pewnym etapie gdzieś pęknie, jeśli, nie daj Boże, jeśli nie uporządkuje tego wojna.
Ta wojna, która się toczy u naszej granicy, czy młodzi ludzie chyba sobie nie zdają sprawy, bo tak zgadzam się głęboko z księdzem, że dzisiaj młodzi ludzie mają za łatwo w stosunku do tego, jak mieli nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, bo niektórzy to i dwie wojny przeżyli, ten stalinizm. Czy ta łatwość i chęć tego życia ślizgiem, mogę powiedzieć, nie powoduje tego, że ten świat wartości za chwilę gdzieś zniknie i że już przestaniemy siadać, nie my, ale następne pokolenie do Wigilii, nie pójdzie do kościoła na pasterkę?
Wielu ludzi pewnie przeżyje, jak to pan redaktor nazwał, poślizgiem. No ale poślizg ma to do siebie, że można być w życiu poobijanym. I to czasami dobrze i mocno poobijanym. I po pewnym czasie, kiedy człowiek zostanie mocno poobijany i dojdzie do ściany, gdzie już dalej nie będzie jak i gdzie pójść, to wtedy zgodnie z różnymi prawidłowościami psychologicznymi czy społecznymi, socjologicznymi, zaczyna się myślenie. Czy to wszystko ma sens, skoro tak mamy skakać sobie do gardeł? I zastanawiam się tylko, czy już doszliśmy do ściany, czy dopiero dojdziemy. Bo tam, gdzie dobro śpi, tam zło się rozwija. No to jest kolejna taka prawidłowość w życiu społecznym. Wielu ludzi młodych, chociażby jak z nimi rozmawiam na uniwersytecie, te prawidłowości już zauważają, a jak wielu z młodych już to zauważa, no to z biegiem czasu tych zauważających może być coraz więcej.
Dobro śpi, zło się rozwija. My siądziemy do Wigilii, wielu z nas, część pewnie już nie. Będziemy się dzielić opłatkiem, choć niekoniecznie, na to zwraca arcybiskup Marek Jędraszewski uwagę, że gdzie nie ma tego opłatka, to coś się kończy. Czy rzeczywiście tak jest?
Powiem, że coś w tym jest, dlatego że tak jak wspomniałem na początku naszej wypowiedzi, Kasprowicz ten dzień przypomniał, choć zaznaczę na marginesie, że Kasprowicz bardzo mocno wadził się z Bogiem, chociażby w swoich wierszach, bardzo mocno. Stawiał mu trudne pytania, czasami nawet wyrażał swoje pretensje. Jeśli on napisał, że ten wieczór i ten dzień w miłości jest poczęty, no to człowiek, żeby prawidłowo wzrastać i rozwijać się, bez względu na to, kim jest, no to tej miłości mu potrzeba. No bo jeśli nie będzie miłości, to nie ma też i prawdy. Trudno żyć w świecie, gdzie nie można nikomu ufać. Dlatego powiem, że ja zachęcam zawsze do dzielenia się opłatkiem. Kiedyś na jednym z uniwersytetów polskich studentka mnie zapytała, proszę księdza, jeśli dojdzie w naszej rodzinie do poróżnienia się między sobą, to kto pierwszy ma wyciągnąć rękę z opłatkiem do pojednania? Odpowiedź jest bardzo prosta, choć wykonanie zdecydowanie trudniejsze. Otóż rękę pierwszy wyciąga ten, kto bardziej kocha. I to po prostu kropka, nic więcej dodać. Dlatego, choć łatwiej jest to wyśpiewać niż wykonać, no to trzeba jednak stawiać na tą dojrzałość i zachęcać, szczególnie dojrzałość duchową, by nieustannie ku sobie wychodzić.
Ten czas miłości, bez którego nie ma, bez tej miłości, ksiądz powiedział, nie ma prawdy. Czy Wigilia to jest jeszcze nadal taki moment w naszej kulturze, kiedy właśnie potrafimy, to co ksiądz powiedział, ten kto bardziej kocha, wyciąga pierwszy rękę, potrafimy się jeszcze pojednać? Czy jesteśmy już tak podzieleni, że to pojednanie jest tylko jakieś mityczne?
Nie byłbym sobą, gdybym w to nie wierzył. I to nie dlatego, że jestem księdzem, tylko w ogóle z natury rzeczy jestem osobą pozytywnie nastawioną do świata i do życia, chociaż różnych rzeczy byłem świadkami, różne kwestie na mnie się odbiły, to jednak wierzę, że coś takiego jest możliwe. Tylko trzeba, po prostu trzeba próbować.
Do skutku, czy jednak jest ta granica?
No, w zakresie, gdy chodzi o miłość chrześcijańską, granic nie ma. Nie pamiętam już, kto to powiedział, że wszystko ma granice, ale to, co nie ma granic, to miłość.
Czyli do skutku.
Tak, dokładnie tak.
Ta Wigilia, do której nie wszyscy siądą, bo jedni nie mają z kim, chociaż może to jest okazja, żeby zapukać do sąsiada i zaprosić. Jedni nie mają z kim, drudzy, bo nie chcą, albo są tak skłóceni, że nie są w stanie. Ten czas potem gdzieś przemija. Jak to pojednanie, o którym ksiądz tak pięknie mówi, wdrażać potem w życiu codziennym, kiedy święta miną, niedziela, poniedziałek minie, wtorek, wszyscy pójdą do pracy?
No pamiętać, po pierwsze to pamiętać o tym dniu, mieć świadomość, że jeśli ktoś mnie okłamuje, to znaczy, że on nie ma dla mnie szacunku, bo trudno kogoś miłować i mówić mu, że się go kocha, kiedy się go jednoznacznie okłamuje. No jak można kochać okłamując? Zresztą powiem panu redaktorowi, że Jan XXIII, dzisiaj święty papież, stworzył taką regułę, którą nazywamy w nauce czworobogianowy. Otóż papież podaje, żeby zaprowadzać pokój, trzeba starać się o zaprowadzanie w życie czterech wartości. One są wszystkie ze sobą połączone. Niezachowanie jednej z nich odbija się na wszystkich innych. Pierwsza to jest miłość społeczna, druga to jest sprawiedliwość między ludźmi, trzecia to jest wolność i czwarta to jest prawda. Ale gdybyśmy odwrócili odwrotnie, to będzie również to właściwe. Bo podeptanie którejkolwiek z tych wartości błyskawicznie odbija się na życiu w rodzinie i na życiu społecznym.
Miłość, sprawiedliwość, wolność, prawda. Wolność, co tutaj miał na myśli Jan XXIII?
Wolność to miał na myśli nie tylko walkę o tę wolność zewnętrzną, żeby być jednocześnie niezależnym, a z drugiej strony współzależnym, no bo zależymy od tego, od tamtego, chodzi o zdrową współzależność, ale również ta wolność wewnętrzna, bo człowiek może stać się niewolnikiem, gdy wejdzie w świat alkoholizmu, w świat narkomanii, w świat seksoholizmu, czy w świat hazardu. Może stać się po prostu w warunkach zewnętrznej wolności wewnętrznie zniewolony. Dlatego później mamy różne wizyty u różnych terapeutów, różne kursy antyalkoholowe, czy antynarkotyczne, czy tym podobne, no bo człowiekowi, owszem, potrzebna jest wolność ta zewnętrzna, ale on musi tą wolność zewnętrzną jeszcze umieć zagospodarować.
Ta wolność, przepiękna, o której ksiądz powiedział, fakt historyczny, nie ulegający wątpliwości, będziemy go świętować o północy, narodziny Jezusa Chrystusa, symbolicznie, bo to jest ten moment, potem parę miesięcy później Wielkanoc, znowu to już ciężko powiedzieć, że świętujemy zmartwychwstanie. 2000 ponad lat niepodważalnej historii, bo fakt narodzin Jezusa Chrystusa nie tylko dla wierzących jest faktem historycznym. Ten życiorys, ciężko powiedzieć nawet czy człowieka, Boga, od 2000 lat istnieje, może już nie tak szeroko jak kiedyś i pewnie przetrwa. Dokąd nas prowadzi Chrystus, kiedy widzimy to, co się dzieje za wschodnią granicą, czyli wojnę, potężną wojnę, giną ludzie, giną Ukraińcy, giną też Rosjanie, ale to oni wywołali tą wojnę.
Powiem panu redaktorowi, że Lew Tołstoj kiedyś w swojej powieści Wojna i pokój, kiedy to wtedy Napoleon najechał Rosję, zacytował w swojej powieści chłopa Zozima. Chłop Zozima usłyszał krzyk ludzi, widząc te zgliszcza rosyjskie. Wtedy mówi, gdzież jest ten Bóg? Wyrzut do Boga. Dlaczego Bóg milczy, widząc takie okropieństwa? I prosty chłop Zozima odpowiedział mu na pytanie. Jaki Bóg? Czego wy chcecie od Boga? To nie Bóg rozpętał, to człowiek, który podeptał wszystkie zasady Boże i ludzkie. I z punktu widzenia etycznego, religijnego, trzeba podejść na nowo i odkryć chociażby dekalog. Dekalog to jest minimum. Chciałoby się mówić o błogosławieństwach, o których Chrystus nieraz przypominał, ale wystarczy, jakby się chociaż zachowało dekalog. I zachowa się dekalog i wtedy człowiek na nowo zaczyna odżywać. Dlatego każdy musi robić swoje. Wojskowi muszą robić swoje, dziennikarze muszą robić swoje, duchowni muszą robić swoje, a wszyscy generalnie są zobowiązani, by pamiętać, że na straży wszelkiego porządku stoi najprzód dekalog, a potem prawa stanowione.
Boży jest plan i jego będzie zwycięstwo?
No zawsze jest nadzieja i zawsze ludzie przychodzili w takich trudnych sytuacjach po jakąś wielką estymę i refleksję. Natomiast nie wiem i nie potrafię odpowiedzieć, jak będzie z najeźdźcą, o którym wszyscy wiemy i wszyscy widzimy. Najeźdźca, który lekceważy wszelkie normy boskie, ludzkie, ustanowione, stanowione, zwyczajowe. W zasadzie podeptał wszystko, co można na tym świecie podeptać. Mamy ból i cierpienie. Dlatego nam duchownym, a dyplomatom w świecie, nam duchownym przychodzi modlić się, by dyplomaci krajowi i światowi zdołali wymusić pokój na Ukrainie i co więcej, wymusić pokój sprawiedliwy na Ukrainie, a nam jako chrześcijanom trzeba nam się modlić jednocześnie o nawrócenie Rosji, o której to nawróceniu niejednokrotnie mówiła pani Fatimska z Fatimy.
Modlić się, to co ksiądz będzie się modlił na pasterce? Jeżeli mogę zapytać aż tak osobiście.
To żaden problem. Bardzo często ostatnimi czasy modlę się o ten właśnie pokój na Ukrainie, a co za tym idzie również o pokój w ludzkich sercach. I tego właśnie wszystkim życzę.
Ksiądz profesor Robert Nędzek był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu redaktorowi i radiosłuchaczom. Pozdrawiam.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, a to jest audycja Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Wracamy po przerwie. Dzisiaj Wigilia, o której rozmawialiśmy z księdzem profesorem Robertem Nęckiem, ale też pamiętajmy o zdrowiu, a w związku z tym rozmowa Katarzyny Pelc. Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II od tego tygodnia dysponuje nowoczesną salą hybrydową. Jednocześnie rozpoczęła się realizacja Krajowej Sieci Kardiologicznej, programu pilotażowego w województwie małopolskim. Choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów Polaków i odpowiadają za niemal połowę wszystkich zgonów w kraju. Dlatego konieczne jest przyspieszenie, a także uproszczenie diagnostyki tych pacjentów, podkreślał profesor Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.
W ramach tego pilotażu będzie można bez żadnego limitu leczyć pacjentów w pewnych grupach rozpoznań kardiologicznych. I to dotyczy nie tylko hospitalizacji, porad ambulatoryjnych, ale również zabiegów wykonywanych w takiej właśnie sali hybrydowej. Mam na myśli zabiegi przedsternikowe, kardiologiczne, na zasadzce aortalnej, mitralnej, zabiegi leczące zaburzenia rytmu czy wszczepianie różnych bardzo skomplikowanych procesami stymulatorów. Te wszystkie zabiegi w sposób bezlimitowy, jeszcze lepiej nawet niż dotychczas finansowane, mogą być wykonywane w ramach tej sieci. A więc świetnie się składa, otwarcie nowej inwestycji, otwarcie nowych możliwości organizacyjnych. To wszystko dla lepszego leczenia naszych pacjentów z chorobami układu krążenia.
Tak, tutaj to jest teraz tak. Proszę.
Profesor Jacek Legutko, kierownik oddziału klinicznego kardiologii interwencyjnej z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Nie jest zwykła sala hemodynamiczna, która tak naprawdę wymaga tylko pokoju przygotowania pacjenta, pomieszczenia, w którym zespół przygotowuje się, myje ręce do zabiegu, tylko tu jest pełne obejście tak jak każdego bloku operacyjnego. Po to, żeby w odpowiednich warunkach sterylności można było wykonać zabieg chirurgiczny włącznie z ewentualną koniecznością konwersji do zabiegu na otwartym sercu. Zapraszam bardzo. Proszę, myślę, że te pomieszczenia one jeszcze nie są w pełni wyposażone, natomiast no one oczywiście są zgodne z planami zatwierdzonymi przez Sanepid i przez ochronę radiologiczną. Natomiast to, o czym mówimy, to zapraszam bardzo, bo tu jest oczywiście pomieszczenie, gdzie technik elektroradiologii zarządza obrazami, kontroluje to wszystko, co się dzieje wewnątrz na sali zabiegowej. Natomiast to generalnie nie odbiega od standardowej sali hemodynamicznej. Sala hemodynamiczna to jest taka sala, w której wykonujemy te wszystkie zabiegi koronarografii, wszczepiamy stenty, leczymy pacjentów z zawałem serca. Natomiast na takiej sali nie jesteśmy w stanie w odpowiednich warunkach uzyskać chirurgicznego dostępu albo po prostu nagle, jeżeli dochodzi do powikłania w trakcie zabiegu i chory wymaga operacji, musi, tak jak pan profesor Kapelak powiedział, przejechać 4 piętra wyżej na blok operacyjny.
Absolutnie komfort pracy nam się gwałtownie i poprawi, a to wpływa również na jakość wykonywanej pracy. Jeżeli my możemy swobodnie się poruszać w przestrzeni, którą znamy, no to wtedy jest łatwiej nam operować, a jak łatwiej operować, to wyniki są zwykle lepsze.
Ta sala docelowo wyposażona będzie tak, docelowo to jest już w momencie uruchomienia za kilka dni, że jeżeli tutaj się coś wydarzy takiego, co będzie wymagało konwersji do zabiegu operacyjnego, można to zrobić natychmiast. Myślę, że żeby podać precyzyjną datę, żeby ktoś 9 stycznia już powinno to się odbyć. Bo to też jest tak, że sala jest praktycznie gotowa, natomiast trwają chwile odbiory sanepidu, ochrony radiologicznej. To jest jednak bardziej skomplikowana struktura ze względu na to, że tutaj stosujemy promienie rentgenowskie. W związku z tym wszystko musi być zweryfikowane, że jest bezpieczne, muszą być pomiary i tak dalej. Ale sala jest praktycznie gotowa do tego, abyśmy w styczniu mogli zacząć przyjmować pacjentów, wykonywać zabiegi. Nam oczywiście przede wszystkim zależy na tym, żeby zwiększyć dostępność pacjentów do tych zabiegów, do których ta dostępność jest ograniczona i pacjenci muszą czekać. A rzadko jest tak, że pacjent kardiologiczny może długo czekać, bo najczęściej to są jednak stany takie, które wymagają leczenia w trybie w miarę pilnym. Bo oczywiście jeżeli natychmiastowym, to cały czas wykonujemy, ale te bardziej planowe zabiegi, zwłaszcza jeśli chodzi o zabiegi, o których tutaj dzisiaj mówimy, to niestety te listy oczekujących w Polsce generalnie i również u nas są długie i głównym celem tej inwestycji jest zwiększenie możliwości wykonywania tych zabiegów tak, żeby te kolejki skrócić na tyle, żeby to było akceptowalne.
Profesor Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W tej chwili dysponujemy niezwykle wyrafinowanymi technologiami w zakresie kardiologii, które pozwalają zaoferować opiekę tym pacjentom, którym do niedawna nie mogliśmy niczego zaoferować poza tym, że łagodziliśmy w jakiś sposób cierpienia związane z przewlekłą chorobą kardiologiczną. Należy podkreślić, że choroby układu sercowo-naczyniowego były największą ofiarą pandemii COVID. Wzrost śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych niezwiązanych z COVID w okresie pandemii wynosił bez mała 17%. Kolejna rzecz bardzo istotna to jest to, że musimy promować najlepsze ośrodki, najbardziej doświadczone, wyposażone w najlepszy sprzęt, które oferują najlepszą opiekę bardzo trudnym pacjentom i osiągają najlepsze efekty.
Tutaj oczywiście w trakcie zabiegu operatorzy stoją przy stole, tak jak zawsze, ale musi być anestezjolog, musi być dostęp do chorego z każdej strony. No i pan profesor Kapela, który może powie lepiej, bo jako kardiochirurg no jest przyzwyczajony, prawda, że czy ta sala operacyjna będzie stwarzała ci komfort wykonania na przykład konwersji do zabiegu na otwartym sercu, będziemy tu mieli krążenie pozaostrojowe i wszystko, co jest ku temu niezbędne, włącznie z tym, że no, będziemy tu trzymali standard, reżim sali operacyjnej, a nie standardowej sali hemodynamicznej.
Oczywiście, że tak. Ta sala spełnia warunki i komfort pracy. Poprzednie sala, która jest już w szpitalu Jana Pawła II, troszkę się różni od tej sali. Między innymi właśnie takie, co by się wydawało, drobne rzeczy, jak ten angiograf, który jest przy suficie, on umożliwia nam tutaj bezpieczne poruszanie się w przestrzeni, która jest wystarczająca do wykonywania operacji na otwartym sercu również. Oczywiście tutaj brakuje krążenia pozaustrojowego i pewnego wyposażenia, które jest typowe dla sali kardiochirurgicznej, włącznie z respiratorami i włącznie z pełnym monitorowaniem kardiologicznym. W tej chwili Państwo widzicie jakby część tylko wyposażenia sali tak najbardziej hemodynamicznej. Natomiast nie jest to problem, bo ten cały sprzęt mamy, my dysponujemy tym sprzętem, tylko wystarczy go tutaj przewieźć z bloku kardiochirurgii i możemy tutaj wspólnie działać.
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zresztą bardzo ściśle współpracuje z konsultantem krajowym i ta współpraca, wierzę, że w przyszłym roku będzie się jeszcze lepiej rozwijała i myślę, że przyniesie wiele, wiele bardzo ciekawych rozwiązań dla pacjentów kardiologicznych. Ale gratuluję dyrekcji, gratuluję kardiologom i kardiochirurgom, że uzyskają naprawdę wspaniałe środowisko pracy po to, żeby oświadczyć te usługi dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Dominika Studnicka, dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Koszt remontu tej sali to ponad 7 200 000 zł, z czego organ prowadzący Urząd Marszałkowski wyłożył ponad 5 milionów złotych, ponad 2 miliony było ze środków własnych szpitala i w sumie koszt remontu tej sali to ponad 3 miliony złotych. Za 4 miliony został kupiony nowoczesny angiograf do tej sali, który będzie służył pacjentom. W przyszłym roku również planowane są kolejne remonty kolejnych oddziałów. Zresztą w tym szpitalu, jak i w naszych innych szpitalach wojewódzkich.
W krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II była Katarzyna Elc. Dobiega końca dzisiejsza audycja Tu Małopolska. Wieczór siądziemy do Wigilii. Niestety nie wszyscy, bo niektórzy nie mają z kim. Pamiętajmy o osobach samotnych, zapukajmy do sąsiadów, zaprośmy na Wigilię. Niewiele kosztuje, a da radość na cały rok tym ludziom. Wszystkiego dobrego dla naszych radiosłuchaczy. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.